Na podcast Dobrze Mieszkać zaprasza partner Oto Dom, najpopularniejszy serwis z nieruchomościami.
Wybory tuż, tuż, więc nasi drodzy politycy prześcigają się w obietnicach dotyczących szeroko pojętych nieruchomości. Czy to głównie tak zwana kiełbasa wyborcza i zwykłe gruszki na wierzbie? Czy część propozycji warta jest rozważenia, wprowadzenia w życie i mogłaby zrewolucjonizować rynek nieruchomości w Polsce? O tym w dzisiejszym odcinku podcastu Dobrze Mieszkać.
Dobrze Mieszkać. Zaprasza Jakub Baliński.
Jakub Baliński, TOK FM.pl. W studiu jest z nami pan Marek Wielgo, ekspert portali rynekpierwotny.pl i Get Home. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Marku, mamy znów kampanię, w zasadzie ona już trwa. Mamy za chwilę wybory i z pana doświadczenia, z pana perspektywy przez te lata, te sprawy mieszkaniowe to jest tylko taki programowy must have, który każda partia musi usiąść i wpiszmy coś o mieszkaniach, bo ludzie tego oczekują, a potem to i tak zobaczymy, jak to będzie, czy wygramy, czy nie wygramy. Czy faktycznie te sprawy mieszkalnictwa dla polityków mają jakieś takie znaczenie fundamentalne, bo przecież dla ludzi mają, bo my gdzieś musimy mieszkać, gdzieś musimy te mieszkania kupować, stawiać domy, to się musi jakoś rozwijać? Czy to jest tylko taka naprawdę, wpiszmy cokolwiek, papier wszystko przyjmie, a po wyborach to i tak zobaczymy, będą pewnie ważniejsze sprawy?
Trzeba przyznać, że dopiero rząd PiS w czasie tych pierwszych wyborów jeszcze w poprzedniej dekadzie spowodował, że mieszkalnictwo jakby zostało postawione na piedestale. No ale pamiętamy, pewnie wiele osób pamięta te słynne 3 miliony mieszkań, które zakończyły się blamażem. I później przez kolejnych 8 lat rządów PO-PSL w zasadzie ten temat mieszkaniowy był tak trochę traktowany na zasadzie ciszej nad tą trumną. Czyli politycy, widząc klęskę PiSu, tę pierwszą, niespecjalnie chcieli wychodzić z jakimiś deklaracjami daleko idącymi. No, ja przypomnę, że w expose pan premier Donald Tusk dwukrotnie w zasadzie obiecywał w zasadzie jedynie uproszczenie procedur budowlanych. Mówił, że zrobi wszystko, żeby Polacy mogli bez zbędnej zwłoki w trybie uproszczonym budować domy na tańszych gruntach i to było w zasadzie wszystko. Oczywiście takim sztandarowym projektem, który powstał za czasów poprzednich rządów PO-PSL, był program Mieszkanie dla Młodych. Ale czy on był do końca potrzebny? No tu można mieć lekkie wątpliwości. Wprawdzie powstało sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. Znaczy powstało. Dzięki tej pomocy państwa w ramach tego programu Polki i Polacy kupili sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. No ale byli eksperci, którzy mówili i bez tego programu też by kupili. No może 10% dzięki tym dopłatom do kredytów mogło sobie pozwolić na zakup mieszkania. No a poza tym ten program miał być takim elementem polityki prorodzinnej, co też nie wypaliło, bo większość kupujących to byli single. No i PiS, trochę tak jak ta ćma do ognia lecąca, zaproponował w kampanii wyborczej właśnie pomysły, rozwiązania na pobudzenie mieszkalnictwa, budownictwa mieszkaniowego, przy czym stwierdził wówczas, że państwo powinno się skupić na pomocy tym, którzy nie mogą sobie kupić mieszkania za kredyt, ani dostać mieszkania komunalnego, bo ich zarobki są zbyt wysokie. I dla tej niszy, tych 40% społeczeństwa, jak wtedy oceniano, powstały programy budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, zwanych Mieszkaniem Plus. Przy czym głośno było głównie o tej komercyjnej części programu Mieszkanie Plus, realizowanym przez spółkę PFR Nieruchomości i która, i to przedsięwzięcie, no niestety mimo szumnych deklaracji, że wspomnę o tych 100 tysiącach mieszkań, które obiecywał premier Mateusz Morawiecki, skończyło się na zakończeniu budowy 3,5 tysiąca mieszkań, no może jeszcze kilka tysięcy mieszkań jeszcze powstanie, no ale jak zapowiedział pan minister rozwoju technologii, pan Waldemar Bura, ten program ma być zlikwidowany. Więc rzeczywiście ten taki sztandarowy program rządu Zjednoczonej Prawicy nie udał się, nie wypalił. Natomiast trzeba uczciwie przyznać, że przez te blisko 8 lat wiele rzeczy zrobiono. Między innymi znowelizowano ustawę o ochronie praw lokatorów. Może niekoniecznie na korzyść samych lokatorów, bo przypomnę, wprowadzono na przykład instytucję najmu instytucjonalnego, która upraszcza znacznie procedury eksmisyjne najemców niepłacących czynszu. Z tej możliwości mogą korzystać inwestorzy instytucjonalni.
Chroni właścicieli bardziej.
Bardziej chroni właścicieli, tak.
No ale to też było trochę tak, że ci właściciele nie byli w żaden sposób tak naprawdę do końca chronieni przed nieuczciwymi lokatorami.
To prawda, ale tu mamy do czynienia z funduszami głównie, tak? One mogą korzystać z tych przepisów. Takich indywidualnych wynajmujących chroni najem okazjonalny, chociaż są tu wątpliwości, że ten najem okazjonalny można obejść, bo różnica jest taka, że w przypadku najmu okazjonalnego najemca ma wskazać lokal, do którego zostanie przeniesiony w przypadku, gdyby nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, ale to można jakoś tam ominąć. Natomiast w przypadku najmu instytucjonalnego tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Po prostu wystarczy nadać klauzulę wykonalności. Lokator nie płaci i taki właściciel może takiego najemcę eksmitować. Ja nie słyszałem jeszcze o przypadku, bo pewnie takich sytuacji jeszcze nie było. Jednak ci najemcy, którzy korzystają z usług tych funduszy, no to jest troszkę inna kategoria najemców niż na przykład w budynkach komunalnych, czy nawet na takim rynku, na tak zwanym wolnym rynku. No więc to jest jedna sprawa. Druga, no gminy mogą wreszcie, nie są już tak całkowicie ubezwłasnowolnione, jeśli chodzi o najem mieszkań, bo mogą już zawierać umowy na czas określony, mogą powiedzmy najemcom proponować zmianę lokalu na mniejsze, jeżeli uznają, że mieszka tam zbyt mało osób, tak? No, więc tutaj gminy też już mają znacznie większe pole manewru, jeśli chodzi o sam najem. Więc to są takie zmiany, które tak trochę przeszły bez większego echa. No, mieliśmy zmiany w książeczkach mieszkaniowych, czyli rozszerzono możliwości wykorzystania tych książeczek mieszkaniowych. Mieliśmy specustawę mieszkaniową, oczywiście przyjmowaną zmieszanymi uczuciami, chociaż na podstawie tej specustawy mieszkaniowej, głównie w mniejszych miastach, też powstają mieszkania. Mieliśmy dopłaty do czynszu w programie Mieszkanie na Start, program Lokal za Grunt, który jest póki co martwy, bo gminy się nie palą do korzystania z tych rozwiązań. Mamy społeczne agencje najmu, to znaczy ustawę o społecznych agencjach najmu, bo też jeszcze nie słyszałem, żeby jakiekolwiek tego typu instytucja powstała. Mamy kooperatywy mieszkaniowe, więc bardzo uatrakcyjniono w ostatnich latach zasady wsparcia społecznego budownictwa czynszowego. W zasadzie TBS-y czy SIM-y, jak to teraz się nazywa, mogą korzystać z dopłat sięgających nawet 80% kosztów budowy. No i ostatnie te programy, które powstały już, można powiedzieć, w ciągu ostatnich 2 lat, no to mamy ten słynny program Dom bez formalności, plus darmowe projekty, mamy bezpieczny kredyt 2%, który
wystartuje. No to za chwilę do niego właśnie wrócimy.
W Sejmie jeszcze będą rozpatrywane poprawki do reformy planowania przestrzennego, które ma tam też dokonać ważnych zmian. No i zniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych 2% w przypadku zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. To są tylko przykładowe rozwiązania, które w ostatnich latach powstały. I tak w zasadzie można powiedzieć, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie pozostawił konkurentom politycznym zbyt dużego pola działania. No bo w zasadzie ten program jest jakoś tam konsekwentnie realizowany. No nie ma spektakularnych sukcesów w postaci znacznej, jakby zwiększonej liczby mieszkań z tych właśnie tanich czynszowych. No ale to jest temat na osobną dyskusję o przyczynach takiego stanu rzeczy.
No też w ich obronie można stanąć, przypominając i pandemię, która ten rynek
nieruchomości
wywróciła do góry nogami.
Tak,
potem wojna, także no, tak. Tu mieli trochę, ale tu widać też z tych rzeczy, które pan wymienił, że sporo jest programów, które są tylko w takiej sferze pomysłów i nie są do końca realizowalne, ale no, ten program, który ze sfery pomysłów już wyszedł, ja go osobiście bardzo wiążę jednak z kampanią wyborczą, czyli właśnie ten bezpieczny kredyt. 2%,
oczywiście.
Mówił pan też niedawno u nas, u Tomka Setty w EKG, że ten bezpieczny to on jest tylko z nazwy, a żaden kredyt tak do końca bezpieczny nie jest.
Oczywiście.
Natomiast no, to już wchodzi w życie w poniedziałek, najpierw będzie się działo, tak, czyli na początku lipca.
Proszę zwrócić uwagę, w cieniu tego programu jest jeszcze jest stworzenie zachęt do oszczędzania na cele mieszkaniowe, na zakup mieszkania, tak? Czyli to konto mieszkaniowe. To też jest w tym programie. Początkowo PiS nawet zrezygnował z tego pomysłu, ale ostatecznie pewnie w ramach kampanii wyborczej jednak go przywrócił. Co ciekawe, ostatnio uczestniczyłem w takiej dyskusji, w której udział brali politycy największych ugrupowań politycznych, dzielili się swoimi pomysłami na to, jak ewentualnie wygrają wybory. Był też pan minister Waldemar Buda i on jeszcze wspomniał, że przed wyborami jeszcze PiS przedstawi jedno albo dwa rozwiązania, bardzo, jak stwierdził, ważne, ciekawe. Nie chciał ujawnić, ale tak ciekaw jestem, czy moje zgadywanie się spełni, bo jakby jeszcze widzę takie dwie możliwości, których PiS nie tknął, tak można to powiedzieć, a mianowicie nie zaproponował żadnych rozwiązań mieszkaniowych dedykowanych dla osób starszych, seniorów, a przecież ta grupa Polek i Polaków będzie z każdym rokiem rosła. I tak sobie wyobrażam, że aż prosiłoby się wprowadzenie jakichś, nie wiem, może dopłat albo ulgi podatkowej, na przykład na dostosowanie mieszkań czy domów do wymogów osób z niepełnosprawnościami. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie ma. No i wreszcie ustawa o tak zwanych rejtach, która już od 20 lat chyba się ten temat wałkuje. Ciągle nie może doczekać się realizacji. Być może tutaj rzutem na taśmę, chociaż wydaje mi się, że na przeprowadzenie tak, no chyba, że po wyborach, tak, bo o potrzebie tego typu ustawy, czyli która wprowadza możliwość inwestowania indywidualnym Polkom i Polakom na właśnie w takie fundusze w nieruchomości, w zasadzie mówi większość partii politycznych, więc to jest chyba, no nie wiem, dlaczego do tej pory tej ustawy nie ma. No, to jest dla mnie wielka zagadka.
A jak pan ocenia ten pomysł tego bezpiecznego kredytu 2%?
Przypomnę, że w ostatnich latach, można powiedzieć, podobne programy już obowiązywały. Tak? Zacznijmy od Rodziny na Swoim, który był też jakby udoskonalany w trakcie. Potem było Mieszkanie dla Młodych. To również była pomoc dla kupujących mieszkanie za kredyt. W pierwszym przypadku to była dopłata do odsetek, w drugim było takie, można powiedzieć, zafundowanie wkładu własnego albo znacznej części wkładu własnego. I teraz jest trzeci pomysł, który no, ma ten sam cel, tak? Czyli umożliwić osobom, które teoretycznie nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania, jakby zrealizowanie tego celu. Z tym, że tym razem będzie to zrealizowane w formie dopłat do rat kredytu.
Przez okres tam 10 lat. I
przez okres 10 lat.
Wchodzimy już na warunki rynkowe.
Co moim zdaniem pozytywnie odróżnia ten program, znaczy pozytywnie w sensie samych kredytobiorców, bo pewnie, tu akurat będziemy pewnie wspominali o pomysłach Konfederacji, to im się tego typu rozwiązania nie podobają, bo zawsze mówią, że zawsze ktoś się załapie na tego typu programy kosztem pozostałych podatników. Więc tutaj ta pomoc będzie polegała na dopłacaniu do rat głównie tak kapitałowych, czyli budujących majątek kredytobiorcy. Po 10 latach spłaty ta część kapitałowa, ten kredyt, który pozostanie, on będzie już na tyle mniejszy, że nawet przejście już na te spłaty w systemie rat anuitetowych, takich uśrednionych, nie spowoduje zwiększenia obciążenia, czy nie powinno spowodować zwiększenia obciążenia kredytobiorcy. Czyli to jest bardzo ciekawe rozwiązanie i ja mu wróżę temu kredytowi spory sukces.
No tak jak też rozmawiam gdzieś z moimi rówieśnikami, czy młodymi ludźmi, to oni też zacierają ręce, ci, którzy nadal wynajmują mieszkania, że to będzie dla nich, tak, że to będzie dla nich szansa, żeby spróbować nabyć to mieszkanie, a jeszcze niektórzy snują takie dalekosiężne plany, że o, skoro przez 10 lat państwo nam dopłaca, to my uzbierajmy jak najwięcej pieniędzy, żeby przez 10 lat jak najbardziej ten kredyt spłacić, żeby
no,
się go
pozbyć. No z tym nadpłacaniem
pozbyć.
To ja nie wiem, czy to ma sens, no przynajmniej przez 10 lat, tak, bo tutaj ta pomoc, ta dopłata będzie w dużej mierze szła na ten spłacanie kapitału. Oczywiście w ciągu pierwszych bodaj 3 lat nadpłaty nie będą możliwe, później tak.
Tylko, no ale to normalna praktyka
Tylko pytanie, no pewnie pojawią się za chwilę analitycy finansowi, którzy policzą dokładnie, czy to ma sens. Moim zdaniem tak na pierwszy rzut oka nie. Owszem, po 10 latach być może tak, wtedy tak. Natomiast przez pierwszych 10 lat raczej trzeba będzie po prostu korzystać z tych dopłat i ewentualnie tyle.
A rynek jak na to reaguje?
Rynek reaguje na razie tak. Po pierwsze, ci, którzy się na ten program nie mają szans załapać, widzą, co się dzieje, wrócili na rynek do biur sprzedaży firm deweloperskich i na rynek wtórny kupują mieszkania, obawiając się wzrostu cen. Natomiast ci, którzy liczą na ten program, dokonują bardzo często rezerwacji. I obserwujemy duży wzrost rezerwacji już właśnie pod ten kredyt, czyli w momencie, kiedy być może już w poniedziałek pierwsze banki taki kredyt zaoferują, na pewno tam się zaczną już ustawiać kolejki chętnych. Właśnie w celu zrealizowania tych rezerwacji. I myślę, że będą się spieszyli również z tego powodu, że takie są również sygnały. Ta kolejka może spowodować, że czas rozpatrywania tych wniosków może się trochę wydłużyć.
No bo to jest taki też dosyć celowany program, czyli mamy tutaj ludzi do 45 roku życia, którzy jeszcze nie mieli żadnego swojego mieszkania. Jest jeszcze też próg finansowy, więc tu mamy taki dosyć ukonkretyzowany target tego programu.
Tak. No a też warto wspomnieć, bo wspomniał pan redaktor o tych osobach, które najmują mieszkania. No to dla nich to jest, jeżeli mają tylko na wkład własny, chociaż również można ten kredyt połączyć z tym kredytem bez wkładu własnego, no ale tam jeszcze dochodzi wymóg limit ceny metra kwadratowego i takich mieszkań w ofercie deweloperów, które spełniają te wymogi cenowe, nie jest dużo. Dużo jest takich, które można kupić, bo tutaj nie ma limitu cenowego, jak się ma wkład własny. Więc na pewno rata odsetkowa w ramach spłaty będzie niższa, niektórzy twierdzą, że nawet 3-krotnie niższa od czynszu, który się płaci właścicielowi mieszkania, więc aż się prosi, żeby taki kredyt wziąć. Po drugie, mamy w tej chwili na rynku, na przykład deweloperskim, bo ten program obejmuje oczywiście również rynek wtórny, na którym mieszkania są często tańsze niż na rynku pierwotnym. Natomiast na rynku wtórnym mamy w tej chwili duży odsetek mieszkań gotowych, takich, gdzie można po prostu z deweloperem od razu podpisać akt notarialny. Takich lokali jest w niektórych miastach nawet 20%. Na przykład w Warszawie. Za chwilę, ponieważ myślę, że te mieszkania będą dosyć szybko kupowane, może ich po prostu już nie być i oczywiście deweloperzy rozpoczną budowę mieszkań, bo do tej pory no, bardzo wstrzemięźliwie rozpoczynali nowe inwestycje i wprowadzali mieszkanie na rynek. Ale jeżeli ten popyt się ożywi, na pewno tych mieszkań na rynku pojawi się więcej. Tyle tylko, że będą to na ogół tak zwane dziury w ziemi, tak? Czyli mieszkania, które dopiero są rozpoczynane. Także myślę, że no i oczywiście też każdy będzie miał w tyle głowy to, że ustawowo są ustalone limity wypłat w sensie budżetowych. I może się powtórzyć historia z programu Mieszkanie dla Młodych, kiedy na skutek dużego zainteresowania tymi kredytami w ramach tego programu te pieniądze się po prostu wyczerpały. I BGK mówił stop, kończymy przyjmowanie wniosków. W tym roku jeszcze takiego niebezpieczeństwa nie ma. W zasadzie, tak jak obiecuje rząd, wszyscy, którzy złożą wniosek kredytowy i spełnią warunki, uzyskają odpowiednią, mają zdolność kredytową, dostaną taką dopłatę, bo będzie wykorzystywany limit przyszłoroczny, a w przyszłym roku na tego typu pomoc państwo ma przeznaczyć ponad 800 milionów złotych. Czyli może się okazać, że ten przyszłoroczny limit będzie w dużym stopniu nadszarpnięty tymi wnioskami.
Czyli jeżeli ktoś o tym myśli, to lepiej już.
Lepiej
nie czekać. Ale generalnie oceniamy pozytywnie chyba ten rynek, tak na niego patrzy.
Ja też Bo oczywiście są takie opinie, że ten program może spowodować wzrost cen mieszkań. Ja chciałem zauważyć, że mieszkania drożeją, bo rosną koszty budowy. W dalszym ciągu oczywiście ten wzrost spowolnił w ostatnich miesiącach, już ceny materiałów już nie rosną w tak galopującym tempie jak jeszcze rok temu, ale one w dalszym ciągu drożeją. Czy duża część z tych materiałów drożeje. Rosną koszty robocizny, więc generalnie budowanie jest coraz droższe, co oznacza, że mieszkania, budowa mieszkań jest coraz podnosi, powiedzmy, tę poprzeczkę, tak? Tych mieszkań najtańszych, takich powiedzmy do 9000 złotych za metr kwadratowy w największych metropoliach będzie coraz mniej. W Warszawie pewnie w ogóle znikną z oferty, ale prawdopodobnie będzie rosła oferta mieszkań w segmencie popularnym, czyli no, na przykładzie Warszawy załóżmy, że 12-13 tysięcy złotych za metr kwadratowy, co może spowodować paradoksalnie spadek średniej ceny metra kwadratowego, jeżeli udział tych mieszkań z segmentu popularnego wyraźnie wzrośnie w ofercie firm deweloperskich. Te ceny rosły w ostatnich latach, nawet w ubiegłym roku, mimo zapaści na rynku kredytów mieszkaniowych, bo deweloperzy oferowali mieszkania, czy wprowadzali na rynek mieszkania głównie z myślą o zamożnych klientach, takich, którzy mogą zapłacić więcej, bo kupują mieszkania w lepszych lokalizacjach, w lepszym standardzie. A wzrost udziału tych mieszkań z segmentu premium spowodował, że średnia rosła. To normalne zjawisko, a tym bardziej, jeżeli jeszcze wyprzedawane są te najtańsze. Więc ta średnia rosła. Ostatnie dwa miesiące przyniosły w większości największych miast stabilizację, a to dlatego, że widać już wyraźnie, że deweloperzy postanowili powalczyć o tych klientów, nabywców kredytowych. Już nie tylko tych gotówkowych, którzy byli w stanie zapłacić wyższe ceny, ale również o tych kredytowych. I mam nadzieję, że to zjawisko utrzyma się w kolejnych miesiącach, czyli będziemy mieli dopływ nowych mieszkań już nie z cenami 25 tysięcy zł za metr kwadratowy, tylko na przykład 13, co w przypadku Warszawy, gdzie średnia wynosi blisko 15 tysięcy za metr kwadratowy, może spowodować minimalne spadki średniej.
No to jeśli chodzi o ten program, a słyszałem też wczoraj i czytałem o wakacjach kredytowych, że rząd poważnie rozważa przedłużenie jeszcze wakacji kredytowych na poprzedni rok, czyli tu już mamy obietnicę celowaną w tych, którzy mają te kredyty.
No tak. Zobaczymy. Trudno na razie jest komentować, bo to są na razie takie...
To taka bardziej przecieki. Rzucone. Rząd rozważa przedłużenie wakacji, ale na jakich warunkach, z limitem chyba dochodowym, z tego co słyszałem, taką plotkę, że to może być jakiś limit dochodowy, czyli nie tak jak w tym poprzednim programie, wszyscy, nawet niezależnie od tego, jaką tam mamy ratę, możemy się załapać, tylko będzie chyba jakiś limit dochodowy dla tych chyba najmniej zarabiających, żeby sobie ten kredyt jeszcze odłożyć teraz.
Ale co ciekawe, jak wynika z danych NBP, nie wszyscy kredytobiorcy korzystają z tej możliwości. Ja sam się, chociaż aż się prosi, żeby skorzystać, po to, żeby móc potem nadpłacić chociażby ten kredyt. Na tym się można sporo zaoszczędzić, ale jak widać, nie wszyscy to zrobili. Być może również z obawy o to, jak taki bank potraktuje takiego klienta. Gdyby ten chciał wziąć kredyt na inny cel, na przykład jeszcze na samochód, powie, pan tutaj korzystał z...
Chociaż nie, wakacji. Były obietnice też, że właśnie tego nie będzie.
No dobrze.
Nie będzie się wiązało z tym, że jesteś na wakacjach kredytowych.
Ci, którzy nie skorzystali z wakacji kredytowych...
Nie musieli. Dobra, to mamy PiS. I tak mam wrażenie, że dokładnie tak jak pan mówił, partia władzy zostawiła mało miejsca na jakiekolwiek inne propozycje, więc w zasadzie największy konkurent, czyli Koalicja Obywatelska, zaproponowała nam coś, co jest de facto tylko jakąś wariacją na temat tego bezpiecznego kredytu, czyli kredyt 0% na pierwsze mieszkanie.
Ja jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że gdyby hipotetycznie koalicja wygrała wybory, żeby zmodyfikowała ten program, który zastanie, czyli ten 2%, chociaż on nie jest 2%, bo pamiętajmy, że tam jeszcze dojdzie marża banku, czyli to będzie ponad 3% obecnie, żeby chciała to zmienić na 0% albo wprowadzić drugi kredyt. Nie, wydaje mi się, że jednak rozsądek zwycięży. Tym bardziej, że nawet wśród wyborców Platformy Obywatelskiej no, przyjęto tę propozycję z mieszanymi uczuciami. Nie wszystkim się to podoba. Natomiast na co ja zwracam uwagę w tych zapowiedziach Koalicji Obywatelskiej, no to, o czym wspomniałem, ustawa o rejtach. Ona jest naprawdę potrzebna, bo mnie samemu jest przykro, kiedy widzę, że na póki co na nieruchomościach komercyjnych, czyli centrach handlowych, biurowcach, magazynach, zarabiają fundusze, a ściślej pośrednio emeryci amerykańscy, niemieccy, austriaccy, z całego świata brytyjscy, a polscy emeryci nie zarabiają. I mam nadzieję, że przynajmniej w mieszkalnictwie, na tym rynku tak zwanym PRS, to się zmieni, czyli fundusze będą inwestowały w mieszkanie na wynajem, a Polacy będą mogli kupować udziały, akcje w takich funduszach, nie będą musieli kupować całych mieszkań, tylko po prostu zarabiać w nieco inny sposób. A przypomnę, że tego typu firmy czy fundusze korzystają to tam, gdzie one działają, na przykład z preferencji podatkowych, więc to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, żeby w końcu ta ustawa powstała. I co jeszcze Platforma Obywatelska proponuje ciekawego? No, wsparcie najemców.
600 zł dopłaty.
600 zł plus 100 zł na każde dziecko. To ostatnio byłem na takim spotkaniu, gdzie pan Cezary Grabarczyk przedstawiał właśnie tego typu propozycje. I to miały być dopłaty dla takich najemców rynkowych. Bo ja przypomnę, że istnieją już od bardzo dawna dodatki mieszkaniowe dla najemców, ale korzystają z nich głównie lokatorzy w budynkach komunalnych, spółdzielczych. Natomiast ci komercyjni na ogół, no, praktycznie mało kto spełnia kryterium dochodowe, które uprawnia do korzystania z tych dodatków mieszkaniowych. Jest to prawda program Mieszkanie na Start, z którego korzystają najemcy właśnie tych mieszkań budowanych przez PFR Nieruchomości w tej rynkowej części programu Mieszkanie Plus. Fundusze PRS na przykład też teoretycznie mogłyby korzystać, no ale to by wymagało pewnych tutaj współpracy z gminami, tak? Czyli to ustalanie jakichś kryterium, tworzenia tych list, tych potencjalnych najemców, później weryfikowanie ich zdolności czynszowej. Myślę, że żaden PRS z takiej możliwości nie skorzysta. No a PO proponuje właśnie taki swój program, który miałby takie dopłaty wprowadzić. Wspomniałem już ustawę o rejtach. Dofinansowanie remontów gminnych pustostanów. Platforma chce przeznaczyć na ten cel 10 miliardów złotych w okresie 4 lat. I to jest pewnie ciekawy pomysł, gdyby nie to, że już taki program istnieje, bo w ramach tych zmian, które rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził, już teraz gminy mogą sięgać po dopłaty, po preferencyjny kredyt na remonty. Nie tylko na budowę mieszkań komunalnych, ale również na remonty pustostanów i wiem, że gminy ochoczo z tego korzystają, bo tylko w samych największych miastach według danych GUS jest około 66 tysięcy mieszkań, które są wyłączone z eksploatacji wskutek złego stanu technicznego, więc to naprawdę jest spory zasób mieszkaniowy, który można odzyskać. Pewnie nie wszystkie jest sens remontować, ale pewnie znaczną część z nich tak i wiem, że w Warszawie, czy w Krakowie, w Łodzi, w Poznaniu takie programy już działają, już są mieszkania remontowane, właśnie te pustostany i to idą w setki, a za chwilę być może nawet tysiące mieszkań wróci na rynek mieszkaniowy. Ciekawostką jeszcze, no oczywiście PO skupia się na w tych swoich przekazach medialnych na tym kredycie 0%, ale również wspomina o tym, że chciałby wspomagać jeszcze mocniej niż do tej pory społeczne budownictwo czynszowe, czyli te realizowane przez TBS-y i SIM-y. Dzisiaj mogą korzystać z 35% dopłat, a PO chciałby podnieść nawet do 50%. Natomiast ciekawostką jest, o czym mówił pan Cezary Grabarczyk, jest stworzenie takiego ustawowego wzoru umowy najmu. Ciekawe, to trudno nazwać programy mieszkaniowe.
Tak, ale to ciekawa rzecz, bo zawsze się człowiek zastanawia, skąd tą umowę najmu wziąć.
Tak, i podobnie, gdyby się udało wypracować wspólnie z bankami wzorcową umowę kredytu hipotecznego.
To będzie pewnie trudniej,
ale taka ustawowa, taki ustawowy wzór umowy
najmu. To jest ciekawa propozycja, taka jest faktycznie praktyczna dla ludzi.
No. Tak. I w zasadzie można powiedzieć, że to wszystko, jeśli chodzi o platformę.
Czyli rewolucji nie ma.
Rewolucji nie ma, być może, bo nie ma też jeszcze programu mieszkaniowego, być może tam będzie to szerzej rozbudowane. No, wspominam o tym, o czym mówił pan Cezary Grabarczyk. PSL też jeszcze nie ma programu.
No to trzecia droga.
Przejdźmy tak po kolei. Posłuchałem, co ma na ten temat do powiedzenia pan Jacek Tomczak z PSL-u. I on między innymi mówił o programie dopłat do mieszkań, na zakup mieszkania, pierwszego mieszkania, 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie takiego kredytu miałoby wynosić 1,5%. No oczywiście pierwsze mieszkanie. No to taki na razie hasło. Nie ma tam żadnych szczegółów, no ale taki pomysł się pojawił. Zarówno trzecia droga, tak, PSL, jak i jeszcze do Konfederacji dojdziemy, proponuje likwidację czy uproszczenie procedur administracyjnych. W tym między innymi likwidację decyzji środowiskowych w sytuacji, gdy daną działkę pod przedsięwzięcie budownictwa mieszkaniowego obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego. Wydaje mi się, że ciekawą propozycją, chociaż nie wiem, czy tutaj rząd Zjednoczonej Prawicy nie ubiegł trochę PSL-u w tej planowanej reformie właśnie polityki planowania zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie chciałby, żeby określone zostały ustawowo jasne, proste kryteria partycypacji deweloperów w budowie infrastruktury technicznej, czyli no, między innymi dróg. Bo dzisiaj to jest trochę taka wolna amerykanka. Gminy niejako przymuszają deweloperów, no, na przykład do budowy jakichś instalacji czy drogi. To się wszystko odbywa według widzimisię urzędników, tak, po uważaniu. Deweloper nie wie, ile będzie musiał jeszcze wyłożyć pieniędzy na tę właśnie dodatkową infrastrukturę. Oczywiście to powoduje, deweloper to sobie przerzuca
na klientów.
Na klientów, tak. Mieszkania są w efekcie droższe. No, i,
no ale też zależy nam na tym, żeby do tego mieszkania można było jakoś wygodnie dojechać.
Więc PSL
albo
proponuje, żeby
poniszczą,
żeby
istniejącą deweloper, infrastrukturę,
czy inwestor z góry przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wiedział, jaka to będzie opłata. No, w zależności od strefy, jakby od lokalizacji działki, te opłaty pewnie by się trochę różniły, ale to byłaby z góry określone, że tam do 1 m² PUM-u, czyli powierzchni użytkowej mieszkań, ma dopłacić tam ileś pieniędzy. I wtedy byłyby to jasne, proste reguły, nie byłoby żadnych tutaj niedomówień. No i oczywiście ten temat też się pojawia często, to jest to odmrożenie dostępności gruntów zamrożonych przez program Mieszkanie Plus. To jest takie hasło, które chyba bardziej rozwija z kolei Nowa Lewica. Tak po kolei. Nowa Lewica to w ogóle marzy jej się stworzenie takiego narodowego programu mieszkaniowego na co najmniej 10 lat, tak jakby nie było. Bo Lewica mówi, że ciągle tam przychodzi nowy rząd i coś, jakiś swój program proponuje. No więc mamy program, ale Nowa Lewica też zaproponuje swój program.
Jakiś, żeby
tak,
się wyróżnić.
Ale wyróżni się to tym, że będzie on miał formę ustawy. Skoro będzie ustawa, to zdaniem Nowej Lewicy każdy kolejny rząd będzie musiał realizować tę ustawę, więc ten program będzie taki bardziej stabilny, nie będzie takich ciągłych zmian. Po drugie, jest pomysł, żeby przywrócić Ministerstwo Budownictwa, czyli resort, który by zajmował się wyłącznie sprawami budowlanymi, budownictwa mieszkaniowego w szczególności, ponieważ obecnie te kompetencje są rozsiane po różnych ministerstwach i urzędach. No, ale z drugiej strony przypomnę, że premier Mateusz Morawiecki powołał takie ciało, nazywa się Rada Mieszkalnictwa, w którym zasiadają ministrowie właśnie z tych resortów, które gdzieś tam ich kompetencje zahaczają o te sprawy mieszkaniowe, po to, żeby szybciej wypracowywać pewne rozwiązania, szczególnie pod kątem tego programu Mieszkanie Plus. No ale nie wiem, jak pan redaktor, ale już dawno nie słyszałem, żeby odbyło się jakiekolwiek Rady Mieszkalnictwa. Więc chyba należy to potraktować, że przynajmniej od 3 lat to już jest tylko taki...
Było, jest,
ale,
być może...
Ale według mnie to jest ciekawe rozwiązanie. Może nie trzeba byłoby powoływać ministerstwa, czy zmieniać znowu, odkręcać tego wszystkiego, tylko wystarczyłoby tę Radę Mieszkalnictwa traktować poważnie i tam procedować pewne rzeczy, które zahaczają o kompetencje różnych resortów.
No, oni chcą, Lewica chce te mieszkania, żeby ten 1 000 000 mieszkań był na terenie należącym.
A no do tego dojdziemy.
Do skarbu?
Tak. Pomysł na stworzenie Państwowej Agencji Mieszkaniowej. No, miała być zlikwidowany Krajowy Zasób Nieruchomości, tak jakby nie można było Krajowego Zasobu Nieruchomości przekształcić albo zmodyfikować.
Lepiej zaorać chyba.
Lepiej zaorać. Być może tak. Ta Państwowa Agencja Mieszkaniowa miała podlegać Ministerstwu Budownictwa i zajmować się kwestią nieruchomości. Tak to padło ogólnie. Nie padło o budowaniu, ale też i budowanie mieszkań. No niestety, ale tutaj te doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że chyba to nie jest najlepsza droga. Jednak państwo nie sprawdziło się w roli budowniczego mieszkań. Ale co jest tutaj istotne? Nie sprawdziło się też między innymi dlatego, że nie miało dostępu do tanich gruntów. Tanie grunty, które KZN przejął w ramach takiej kwerendy, no rzadko spełniały, jakby tutaj powiedzieć, te kryteria, gdzie tam można budować mieszkania. Tak? Były to albo grunty poprzemysłowe, albo jakieś tam rolne i tak dalej. Między innymi po to też między innymi powstała specustawa mieszkaniowa, żeby przyspieszyć przekształcanie tych gruntów, ale też w niezbyt ciekawych lokalizacjach, ale takie grunty bardzo atrakcyjne posiadają spółki Skarbu Państwa, czyli między innymi Poczta Polska, PKP. I tutaj dopóki ministrem odpowiedzialnym za ten program Mieszkanie Plus był pan Adamczyk, no to padało mnóstwo deklaracji, jakoby Poczta, czy któremu też właśnie podlegają te spółki, będzie przeznaczać. Później to się zmieniło i nagle w ślad za tymi deklaracjami w zasadzie nie poszło. Zresztą szefowie takich spółek nie mogą oddawać za darmo gruntów, bo przecież muszą dbać o interesy tych spółek. Wprawdzie zmodyfikowane później ustawa o KZN, która zakłada odpłatność za te grunty przejmowane od spółek Skarbu Państwa, ale te też jakby nie paliły się do ich odsprzedaży, bo pewnie na rynku w ramach przetargów otrzymywałyby znacznie większe pieniądze. No, niemniej te grunty w jakimś sensie były zamrożone. Tu mówimy o setkach ciekawych działek budowlanych i właśnie na to najbardziej deweloperzy narzekali, że ten program Mieszkanie Plus zamroził działki w tych największych miastach. No i Lewica chce to zmienić. Ale co ciekawe, pan poseł Wiesław Szczepański, który się wypowiada na temat tych pomysłów, wspomniał, że jeśli trzeba, będziemy wywłaszczać spółki Skarbu Państwa. Bardzo odważna deklaracja.
No, ciekawe, czy znajdzie odzwierciedlenie już w programie partii.
No bo na takie wywłaszczanie nie zdecydował się rząd Zjednoczonej Prawicy. A przecież wiemy, że jakby tutaj takie nieliczenie się z konstytucją, no mieliśmy przykłady tego, natomiast tutaj nie. Więc w jaki sposób Nowa Lewica chciałaby wywłaszczyć, czy za odszkodowaniem, czy bez odszkodowania? To jest ciekawy, odważny pomysł. Pan poseł Szczepański wspomniał, że stawką jest około 60 tysięcy hektarów gruntów, na których mogłyby powstawać... też wspomniał o tym, że w samych miastach są setki tysięcy hektarów należących do, on powiedział, Agencji Nieruchomości Rolnych, ale miał zapewne na myśli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Więc tutaj Nowa Lewica koncentruje się na pozyskaniu tych tanich terenów. No ale prawdopodobne wydaje mi się spełnienie deklaracji o tym, że w latach 2025-2029, czyli w krótkim dosyć okresie, miałby powstać około 300 tysięcy mieszkań na wynajem, takich tanich mieszkań na wynajem. Na ten cel Nowa Lewica miałaby przeznaczać 1% PKB rocznie. No, obecnie byłoby to około 30 miliardów złotych, no plus środki z funduszy europejskich czy BGK, która w tym celu mogłaby emitować obligacje. Ale dlaczego mi się wydaje to mało prawdopodobne? Rządy Zjednoczonej Prawicy pokazały, tak, że 100 tysięcy mieszkań to okazało się mrzonką, bo powstało w ogóle tych wszystkich społecznych, czynszowych, tam niespełna 20 tysięcy. A tu nagle 300 tysięcy, no nawet gdyby były pieniądze, nawet gdyby była agencja jakby powołana do tego, to ja widzę problemy następujące. Po pierwsze, skąd wziąć pracowników firm budowlanych, którzy by to realizowali? No przecież realizowanych jest mnóstwo przedsięwzięć, również infrastrukturalnych. A tych pracowników na budowach brakuje. No, ostatnio czytałem o tysiącach pracowników budowlanych sprowadzanych z Azji, między innymi z Filipin nawet. Po drugie, jeżeli skończy się w najbliższych latach wojna w Ukrainie, to przecież materiały budowlane przez przynajmniej kilka lat będą płynęły szerokim strumieniem na wschód. No bo tam prędzej czy później powstaną fabryki. Myślę, że koncerny zachodnie zainwestują, ale to nie stanie się tak z roku na rok. Więc ciekaw jestem, bo o tym się jeszcze nie mówi, jak będą wtedy zmieniały się ceny tych materiałów budowlanych, jeżeli tak gigantycznie wzrośnie popyt na nie.
No ta odbudowa Ukrainy też pewnie jakoś tu bardzo mocno wpłynie na nas też, na Polskę, no więc, i na nasz rynek.
Wzrost kosztów budowy. No i wreszcie taki dla mnie trzeci koronny argument. No, nie jestem specjalnie zwolennikiem budowania wielkich osiedli z mieszkaniami na wynajem, bo to już kiedyś ćwiczyli Francuzi, tak zwane HLM-y, które zamieniły się bardzo często w slumsy. No bo jednak najemcy inaczej dbają o te zasoby niż właściciele mieszkań. Między innymi dlatego istnieje u nas ta koncepcja mieszkań na najem z dojściem do własności. Ja kiedyś rozmawiałem z samorządowcami, którzy mówili mi, że jak to będzie dojście do własności, to taki najemca będzie inaczej dbał.
No tak, bo będzie wiedział, że to może być kiedyś jego. Tak.
Będzie wiedział, że to jest jego. Ale wróćmy do programu Nowej Lewicy, bo pada tam również deklaracja o finansowaniu spółdzielczości mieszkaniowej. To jest ciekawa sprawa, ale też wydaje mi się mało realna, dlatego że owszem, spółdzielnie mieszkaniowe, jak się szacuje, dysponują gruntami pod budowę nawet 300 tysięcy mieszkań, tylko jak przymusić spółdzielnie, żeby chciały budować mieszkania, skoro te, jakby to powiedzieć, ich kompetencje budowlane, one jakiś czas temu się skończyły. Od dawna spółdzielnie budują bardzo mało mieszkań i teraz postawmy się w sytuacji mieszkańców czy członków danej spółdzielni, czy oni będą zainteresowani, żeby ich spółdzielnia ryzykowała stabilnością, biorąc się za przedsięwzięcia stricte deweloperskie.
No chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Deweloperzy tutaj zajęli to miejsce.
Jeszcze w latach 90. spółdzielnie budowały dużo mieszkań i miały ludzi, miały służby wyspecjalizowane w tym. Od co najmniej kilkunastu lat to już jest malutka liczba spółdzielni takich inwestujących. Na ogół są to już spółdzielnie eksploatacyjne, gdzie nikomu nie będzie zależało na tym, żeby te spółdzielnie chciały realizować budownictwo mieszkaniowe. Nawet jeżeli w zasadzie już to mogą robić, byłoby to budownictwo również lokatorskie. Nowa Lewica, co ciekawe, proponuje też pomoc, no, taką pośrednią dla deweloperów, bo chodzi o to, żeby zwiększyć atrakcyjność oferowania mieszkań pod wynajem, to co zresztą proponuje PO, czyli wprowadzenie dopłat do czynszu. Dzięki czemu ta sytuacja najemców byłaby bardziej stabilna, wzrosłaby skłonność w ogóle Polek i Polaków do najmowania mieszkań, a z kolei to by się przekładało na wzrost zainteresowania firm deweloperskich budową takich mieszkań i odsprzedawania ich funduszom, no bo deweloperzy nie są od tego, żeby zarządzać takimi mieszkaniami przez dziesiątki lat. No i na koniec zostawiłem mega ciekawą propozycję, mianowicie przywrócenie podatkowej ulgi remontowej. pewnie starsi z Państwa pamiętają, że jeszcze tak mniej więcej na początku lat 2000.
No była taka.
Była ulga podatkowa na zakup mieszkań lub budowę domów i była ulga remontowa, z której korzystały miliony Polek i Polaków, wymieniając sobie kafelki w łazienkach, remontując. Można było praktycznie pomalować mieszkanie, korzystając. To była taka najbardziej popularna ulga podatkowa, którą zlikwidowano. No i teraz Nowa Lewica chciałaby ją przewrócić, tłumacząc, że miałaby ona, byłaby takim elementem walki z szarą strefą. Bo wiele osób pewnie remontuje swoje mieszkania, korzystając z osób, które robią to na czarno, kupując...
No, bez umowy, bo będzie taniej.
Będzie taniej. Więc taka ulga miałaby jakby temu zapobiegać, zwiększać...
No bo na każdy, żeby z niej korzystać, pewnie tak jak było, trzeba było mieć fakturkę, wszystko, na wszystko, paragony i żeby się z tego móc jakoś rozliczyć. To ciekawa propozycja, warta pewnie realizacji.
Chciałbym widzieć ministra finansów, który będzie musiał policzyć ewentualne skutki budżetowe takiej ulgi, no bo w pewnym sensie ta ulga już jest. Ona jest mocno zawężona, bo przypomnę, w ramach programu Czyste Powietrze rząd Zjednoczonej Prawicy, o tym nie wspominaliśmy, wprowadził ulgę podatkową na termomodernizacyjną. Co prawda ona nie obejmuje jeszcze póki co mieszkań, ale kto wie, czy jeszcze przed wyborami nie zobaczymy takiej propozycji. I bardzo dobrze, że taka ulga jest termomodernizacyjna, bo dzięki temu ludzie mogą ocieplać domy, kilkaset tysięcy podatników korzysta już z tej ulgi.
No bo tu i fotowoltaikę można zainstalować. Tak jest, sobie tak jest. To, tak.
Czyli
to
jest, jest to taka forma remontu, która przy okazji jest korzystna również z finansowego punktu widzenia dla budżetu państwa, no bo też to wszystko się odbywa na faktury. No przede wszystkim Polacy mogą zaoszczędzić na rachunkach na cieple, więc to jest ulga bardzo dobra. Zobaczymy, jak co będzie z tą ulgą, czy ewentualnie ulgą remontową. No i... I na deser zostawiłem sobie Konfederację.
No, a Konfederacji musimy się zatrzymać, bo to wszystkie, no większość sondaży daje jej stabilne trzecie miejsce, jeśli wybory by się odbywały, chociażby w naszym ostatnim sondażu dla Oko Press i Radia Tok FM, tam jest stabilne trzecie miejsce i no te propozycje, on może się zdarzyć tak, że panowie i panie z Konfederacji jakąś zdolność koalicyjną będą mieli i możemy ich zobaczyć w przyszłym rządzie, dlatego te ich propozycje też warto by było tutaj przeanalizować. Ja z tego ich wielkiego programu jest tam takie hasło.
Wielkiego mieszkanie, bez przesady.
No, w stosunku do innych partii, przynajmniej jeśli chodzi o treść na razie. Mieszkania tańsze o 30%, takie hasło. Oni gdzieś stawiają i chcą to osiągnąć przez szereg różnych czynników, które na ostatniej spotkaniu takiej Konfederacji z wyborcami mówiono mniej więcej tak, że to niewolny rynek podnosi ceny mieszkań i niewolny rynek odebrał młodemu pokoleniu zdolność kredytową, tylko urzędnicy unijni i polscy, i na tym gdzieś Konfederacja ten swój plan.
Prawda, jak to fajnie brzmi.
Opiera.
Jak to fajnie brzmi, natomiast dyskutowanie z tego typu argumentami jest dosyć trudne, bo już wymaga wiedzy eksperckiej, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, to prawda. Ja też powiem i potwierdzę, że regulacje prawne mają ogromny wpływ na koszty budowy. I te regulacje można zmienić. Natomiast to, co proponuje Konfederacja, no, budzi moje głębokie zaniepokojenie i po prostu nie do końca wydaje mi się ma sens. Ale po kolei. No, generalnie idea Konfederacji jest takiej, że państwo nie jest od tego, żeby budować mieszkania, tylko od tego, żeby pełnić rolę organizatora, koordynatora, prawodawcy. I pierwsza rzecz. No, ja się z tym do końca nie zgadzam. Może państwo nie powinno budować mieszkań, ale powinno wspierać. Ja nie znam cywilizowanego kraju na świecie, których niewidzialna ręka rynku załatwiłaby problemy mieszkaniowe. Czy to będą Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Francja. No, w każdym z tych krajów istnieje interwencjonizm państwowy na rynku mieszkaniowym, bo mieszkania są towarem specyficznym. Zawsze będzie istniała duża grupa społeczeństwa, która choćby nie wiem co, nigdy nie będzie w stanie kupić sobie mieszkania. A jeśli chodzi o najem, to też na zasadach rynkowych też nie każdy będzie mógł sobie pozwolić. W związku z tym mamy w Polsce to, co mamy, tak? Czyli ogromny odsetek młodych ludzi pracujących, którzy mieszkają pod jednym dachem z rodzicami, ciasnotę, no generalnie złe warunki mieszkaniowe. I tutaj bez interwencjonizmu państwa nie da się tego zmienić. To po pierwsze. Takie pada stwierdzenie w wypowiedziach polityków Konfederacji, że te wszystkie programy dopłat do kredytów, to one tylko powodują, że jest grupa szczęśliwców, która się łapie na taki program kosztem pozostałych podatników. No nie do końca, bo znowu, oczywiście wyliczenie tego jest trudne, ale eksperci często zwracają na to uwagę, że pieniądze inwestowane w, na przykład w dopłaty na zakup nowych mieszkań, one w dużym stopniu wracają do budżetu, dlatego że powodują ożywienie gospodarcze. Przecież na budowę takiego mieszkania, na wyposażenie pracują tysiące firm, setki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi. W jakimś sensie funkcjonuje, żyje, zarabia dzięki inwestycjom w budownictwo mieszkaniowe. Czyli owszem, wydajemy na to wsparcie, ale z drugiej strony budżet również, te pieniądze wracają w postaci podatków VAT, CIT, PIT i tak dalej. I to jest jakby druga rzecz. Po trzecie, i teraz możemy przejść do tego programu mieszkanie tańsze o 30%. Problem polega na tym, że Konfederacja całkowicie kwestionuje politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Czyli tak jakby chciała powiedzieć, no to musimy wystąpić z tej Unii, no bo nie wyobrażam sobie,
no uniewinnią za wszystko.
Tak żebyśmy naprawdę mogli nagle przestać respektować dyrektywy, które nakazują nam na przykład stosowanie rozwiązań energooszczędnych. Bo panowie z Konfederacji, panie i panowie z Konfederacji mówią w ten sposób. Niech sobie Polacy budują takie domy, jakie chcą. W zasadzie to, żeby być uczciwym, oni chcą wrócić do tych wymogów, jeśli chodzi o parametry energetyczne budynków, do roku 2014. Czyli tych dużo gorszych niż obecnie, bo generalnie Unia dąży do tego, żeby domy były budowane już jakby samowystarczalne energetycznie, czyli również produkowały energię zużywaną, a oprócz tego bardzo mało jej zużywały. No więc Konfederacja mówi, niech w zasadzie Polacy sami decydują o tym, czy chcą mieć wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czy chcą mieć ocieplenie domu, czy chcą mieć okna energooszczędne. Sami niech decydują, bo być może część osób stwierdzi, a ja
nie potrzebuję,
bo
to zrobić.
Dom będzie mnie kosztował 100 tysięcy złotych mniej, a ta inwestycja mi się zwróci tam za kilkadziesiąt lat. No, prawda, że jest to dosyć dyskusyjna teza. Ja ciągle powtarzam, że są, do tej pory mówione są dwie rzeczy pewne na świecie, czyli śmierć i podatki, a ja do tego dodaję jeszcze wzrost cen energii. Czyli trzeba inwestować w coraz lepsze energetycznie budynki, w ich termomodernizację. Zresztą nawet gdyby taką swobodę wyboru zaproponować, to i tak pewnie ogromna większość inwestorów wybierze to rozwiązanie energooszczędne właśnie z uwagi na te oszczędności, na to, że taki nawet większy wzrost kosztów budowy, on się zwróci w stosunkowo krótkim czasie. Natomiast rzeczywiście jest, bo o tym, jak ten budynek ma być budowany, o tym decyduje rozporządzenie o warunkach technicznych, którym muszą odpowiadać budynki mieszkalne. I tam jest wiele rozwiązań, które być może jest niepotrzebnych albo właśnie takich generujących dodatkowe koszty. A w dodatku ciągle są dorzucane kolejne. Tak? To, że te parametry, wymogi dotyczące energooszczędności są mocno wyśrubowane, to dla mnie generalnie jest ok. Natomiast taki przykład z ostatniego roku. Ministerstwo Rozwoju Technologii pracuje nad nowymi warunkami technicznymi. One miały zacząć obowiązywać od września ubiegłego roku, ale zostało to przesunięte. Być może w tym roku dopiero będą wprowadzone w życie. I pamiętam, pojawił się tam pomysł, żeby każde miejsce garażowe w takim budynku podziemnym miało dostęp do drogi manewrowej. Co to oznacza? Otóż deweloper, który buduje mieszkanie na małej działce, albo takiej gęstej zabudowie, chcąc nie chcąc, musi zapewnić określoną liczbę miejsc parkingowych dla swoich mieszkańców. Określają to gminy w planach zagospodarowania przestrzennego albo w decyzjach o warunkach zabudowy. Zwykle jest to 1, 1, 2, 1,5 miejsca parkingowego na każdy lokal. Czyli jeżeli w budynku jest 100 mieszkań, to musi być 120, 150, na przykład nawet 200 miejsc parkingowych. Często oznacza to budowę parkingów podziemnych, które są bardzo kosztowne. I żeby zaoszczędzić, deweloperzy robią takie rozwiązania typu miejsca rodzinne, tak? Czyli jedno miejsce za drugim, albo tak zwane platformy, czyli jedno nad drugim. One oczywiście nie są komfortowe, ale z punktu widzenia kupującego mieszkanie często to daje sporo oszczędności, tak? No bo wyda na takie miejsce rodzinne 65 tysięcy, a nie 100 tysięcy za dwa odrębne. Ale przede wszystkim te miejsca rodzinne i te miejsca platforma, one się wliczają tego bilansu miejsc parkingowych. W momencie, gdyby weszły takie rozwiązania, które nakazuje, że każde miejsce musi mieć dostęp do drogi manewrowej, to owszem, deweloperzy będą sobie mogli nadal budować te miejsca rodzinne czy platformy, ale już one nie będą wliczane do tego bilansu. Co oznacza być może budowę jeszcze jednej kondygnacji w dół, czyli podniesienie kosztów, czyli wyższą cenę mieszkań. To są właśnie takie rozwiązania gdzieś tam wprowadzane i być może tutaj należałoby zrobić jakiś przegląd. Zresztą taki przegląd kilka lat temu zrobił Polski Związek Firm Deweloperskich, proponując program 500+. Tak, parafrazując ówczesny program 500+, deweloperzy wskazali konkretne przykłady rozwiązań prawnych, dzięki którym mogliby obniżyć koszt budowy mieszkań o 500 zł na metrze kwadratowym. Czyli sama idea, którą proponuje Konfederacja, jest generalnie okej. Natomiast akurat skupienie się na tych rozwiązaniach energooszczędnych i za kwestionowanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, no nie do końca uważam za dobry pomysł. Ale to nie jest oczywiście jedyne rozwiązanie i tam jest też szereg pomysłów, którym się podobają. No na przykład, zresztą od dawna o tym mówię, uwolnienie gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast. Bo od 2016 roku zresztą rządy Zjednoczonej Prawicy wprowadził ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi. W tej chwili można tam jakby swoboda obrotu działek do 1 hektara, ale generalnie pomysł, żeby grunty rolne, żeby na gruntach rolnych w miastach uprawiać marchewkę, nie wydaje mi się najszczęśliwsza, szczególnie jeżeli są to grunty, nie wiem, 4., 5. czy 6. klasy, bo jeszcze te pierwsze, drugie należy bezwzględnie chronić. Natomiast te grunty takie słabsze, często leżące ugorem, no niekoniecznie. Żeby tam cokolwiek zbudować, trzeba przeprowadzić długotrwałą i czasami kosztowną procedurę wyłączenia z produkcji rolnej i związaną z opłatami za wyłączenie z produkcji rolnej. Więc Konfederacja proponuje, żeby z tego zrezygnować, tak? Czyli żeby w granicach administracyjnych miast, oczywiście jeżeli gmina w planie zagospodarowania przestrzennego zarezerwuje dany teren pod rolnictwo, to w porządku, ale jeżeli tego nie zrobi, no to wtedy w momencie, kiedy ktoś wystąpi o pozwolenie na budowę w oparciu o plan albo WZ-kę, ten grunt będzie jak gdyby automatycznie odrolniony. Konfederacja chce również zwiększyć udział gmin w PIT-cie. Obecnie to jest chyba 38%. Nie padają tam żadne konkretne liczby, natomiast no, taki pomysł jest. Co ciekawe, również w swoim programie Konfederacja mówi o zachętach dla gmin, żeby korzystały z programu Lokal za grunt. Ten program wymyślił rząd Zjednoczonej Prawicy. Póki co nie znam przypadku, żeby ktokolwiek coś w tej sprawie zrobił w sensie praktycznym, więc tutaj miała być jakaś forma zachęt dla samorządów, żeby chciały z takiej możliwości korzystać. Mówiłem o tym kwestionowaniu polityki klimatycznej, ale również Konfederacja proponuje w związku z tym odrzucenie certyfikatów na emisję CO2, które faktem jest, że podnoszą koszty produkcji na przykład cementu, czy w ogóle takich wyrobów budowlanych energochłonnych. Tylko znowu pytanie, czy to jest dobry pomysł. Rzeczywiście cementownie, w ogóle przemysł cementowy mamy prawdopodobnie najnowocześniejszy na świecie, bo firmy zainwestowały miliardy euro w te wszystkie filtry i tak dalej. Ale no nie da się uniknąć emisji CO2 w takim akurat przemyśle, więc płacą ogromne pieniądze właśnie na zakup tych emisji CO2, a przecież rząd polski dysponuje takim limitem, który mógłby rozdzielać na te firmy, natomiast na ogół je sprzedaje. Nie czuję się tu ekspertem w tej dziedzinie, ale z tego, co pamiętam, to zarabia na tym niemałe pieniądze. Pytanie, na co te pieniądze idą? No ale w każdym razie argument Konfederacji jest taki, że jeżeli zrezygnujemy z tych certyfikatów, to spadną ceny niektórych materiałów budowlanych, no między innymi cementu. Również miała być zliberalizowane przepisy dotyczące właśnie te parametry energetyczne budynków, to o czym wspominaliśmy, żeby trochę na zasadzie rób ta co chce ta, tak? Budujcie sobie tak jak...
Byle tanio.
Tak, byle tanio. Tak, jak macie taką wolę, to proszę bardzo. Nie powinna się tego ograniczać. Z tym się właśnie wiąże zwiększenie swobody doboru izolacji termicznej. Pewnie to nie jest tak do końca tak, że to w ogóle miało być tak do końca poddane swobodzie wyboru. Tam pewnie jakieś minimalne wymogi by były, no ale nie tak ostre, jakie mamy obecnie i do jakich dążymy. No ale to w takich szczegółów w tych założeniach programu mieszkaniowego Konfederacji nie ma. No i odbiurokratyzowanie procesu inwestycyjnego, czyli to, co również proponuje trzecia droga, bodaj likwidacja decyzji środowiskowych dla inwestycji mieszkaniowych na obszarach objętych planem zagospodarowania przestrzennego. Ale, i to też ciekawostka, Konfederacja proponuje też ograniczenie kompetencji organizacji ekologicznych do blokowania inwestycji mieszkaniowych.
Można się było spodziewać takiej propozycji jak najbardziej.
I taka wrzutka, nie wiem do końca co pod tym należy rozumieć, urealnienie składki do deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Tu się Państwu należy krótkie wyjaśnienie. Od roku blisko, bo od 1 lipca ubiegłego roku, mieszkania w nowo wprowadzanych inwestycjach są objęte taką specjalną ochroną deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Mówiąc najkrócej, w przypadku upadłości dewelopera albo gdyby on wywiązał się z warunków umowy, czyli opóźniał oddanie mieszkania do użytkowania albo w takim mieszkaniu byłyby jakieś usterki bardzo istotne, które uniemożliwiają mieszkanie w tym lokalu, a deweloper nie chciał ich usunąć, to klient ma prawo zrezygnować i deweloperski fundusz gwarancyjny wypłaca mu te pieniądze. Oczywiście wiąże się to z opłacaniem składek. W przypadku deweloperów, w przypadku rachunków otwartych to jest 0,45% tych wpłat klientów, a w przypadku rachunków zamkniętych 0,1%. To nie są jakieś gigantyczne kwoty, tak? No bo myślę, że jest to taka rozsądna cena za bezpieczeństwo. I nie wiem, co ma na myśli Konfederacja, mówiąc o urealnieniu, bo te ustawowe są faktycznie większe, z tym, że minister może rozwoju technologii w porozumieniu z ministrem finansów może stosować niższe te składki, które płacą deweloperzy, tak notabene. No, ale taki pomysł się pojawił. No i właśnie suma tych wszystkich
zabiegów
ma nam dać cenę mieszkań niższą o 30%. No oczywiście to też nie jest do końca prawda, bo ta cena mieszkań też nie jest jakby efektem kosztu budowy, tak? No bo koszt budowy to jest jedno, a cena to jest druga, tak? Deweloper zawsze będzie starał się maksymalizować zysk i jeżeli będzie mógł sobie pozwolić na podwyższenie.
No tak, to nie jest jeden do jednego, że jeżeli taniej zbuduje, to nam taniej sprzeda.
Dokładnie tak.
Po prostu. To tak nie jest i...
Tak czy siak ten argument sztucznego zawyżenia cen mieszkań i domów na skutek tych różnych procedur, kwestii prawnych jest po części prawdą, tylko mówię, no pytanie, jak to zrobić, tak? No, bo można oczywiście posłuchać deweloperów, którzy, no pamiętam z tej dyskusji sprzed kilku lat, padło takie stwierdzenie. Jeden z deweloperów opowiada, że przyjechał do niego gość z Holandii, no i temu pokazuje garaż podziemny, a ten Holender mówi, a co wy tutaj ciężarówkami wjeżdżacie do tych hal garażowych? Mówi, nie. Są bardzo wysokie. Być może wystarczyłoby czasami obniżenie tej wysokości kondygnacji. Albo taki argument, nie wiem, czy on jest aktualny, ale jeden z deweloperów opowiadał, że do każdego mieszkania musi być tam 5 czy 6 kabli wprowadzonych od różnych tych. A wystarczyłby jeden światłowód, który by to wszystko załatwiał. No może 2 na wypadek, gdyby jeden był uszkodzony. To by z kolei też tam powodowało znaczne oszczędności w budowie mieszkań. Wspomniałem o tych właśnie miejscach postojowych. Teraz na przykład, nie wiem, czy w tych nowych warunkach technicznych ten pomysł ostatecznie zostanie zrealizowany. Ale póki co jest tak, że w gęstej zabudowie śródmiejskiej istnieje taki wyjątek od stosowania norm dotyczących nasłonecznienia mieszkania. Takich norm nie muszą spełniać kawalerki. W związku z tym, tam gdzie deweloperzy mają problem ze spełnieniem tych parametrów nasłonecznienia, budują kawalerki. Jak wiadomo, popyt na kawalerki jest bardzo duży. Deweloperzy budują ich znacznie mniej niż by mogli sprzedać. Ceny kawalerek w przeliczeniu na metr kwadratowy są często nawet o 30-40% wyższe niż mieszkań na przykład trzypokojowych. No i jest pomysł, że w ramach walki z patodeweloperką, jak to się tak teraz ładnie nazywa, w każdym mieszkaniu musi być odpowiednio nasłonecznienie. Nie ma wyjątków. Żadnych kawalerek ciemnych. No to by oznaczało budowę mieszkań na przestrzał, czyli o większej powierzchni. No, czym to grozi? No, po pierwsze wzrostem cen kawalerek, a po drugie, znając kreatywność naszych rodaków, zresztą to już się dzieje, przebudowywanie mieszkań dużych na klitki. To się takie sprzedaje, często pakiety inwestycyjne. Ktoś przerabia czteropokojowe mieszkanie na małe kliteczki i wtedy nie ma mowy ani o nasłonecznieniu, ani o przepisach PPOSZ, wentylacji i tak dalej. No i trzeci efekt takiej zmiany może być taki, że będzie rosła popularność czy tych tak zwanych mikrokawalerek, czyli tak naprawdę lokali użytkowych, które bardzo często pełnią funkcję mieszkań.
No sporo jest tych propozycji. Myśli pan, że jeszcze w ogóle mieszkaniówka będzie odgrywała? No bo rozmawiamy, mamy koniec czerwca, początek lipca. Czy im bliżej wyborów jeszcze czegoś możemy oczekiwać? Czy ta mieszkaniówka będzie jakąś większą rolę w kampanii odgrywała?
Ja nie sądzę, bo to jest bardzo, bardzo trudny temat. Polacy na ogół traktują serio tego typu deklaracje. A rozsądny polityk wie, jak łatwo jest się pośliznąć na składaniu takich obietnic bez pokrycia. Zrobił to PiS i w ogóle rząd Zjednoczonej Prawicy, no bo ten program Mieszkanie Plus, o którym pamiętam w 2015 roku TVP informowało widzów, że już za 10-15 lat zniknie problem mieszkaniowy w Polsce. Jak widać, on nie znika, a wręcz przeciwnie, jakby jeszcze się powiększa, bo dostępność do mieszkań się po prostu pogarsza. Szczęśliwie w ostatnich latach rosły również dochody, więc jakby tak przeliczyć ceny mieszkań do dochodów, to pogorszenie nie było może jakieś dramatyczne, ale tak czy siak nie widać też poprawy. Więc jest tu na pewno bardzo wiele do zrobienia. Spodziewam się, że mimo wszystko i to chyba widać, że rząd Zjednoczonej Prawicy jakby dojrzał do tego, że na początku mówił, że nie dołoży złotówki do mieszkań własnościowych. Jak widać, zmienił zdanie i zacznie wspierać zakup mieszkań. No jednak w realiach polskich każdy chce mieć własne mieszkanie.
No to pokutuje ta myśl. Nie przestawimy się tak szybko.
To się prędko nie zmieni. A myślę, że wynika to również z tego, że mieszkanie jest naszym takim największym majątkiem. Tak? Ja to nazywam funduszem emerytalnym. Po spłaceniu kredytu hipotecznego zostajemy właśnie z majątkiem o dużej wartości, z którym możemy coś zrobić. Najmując mieszkanie przez całe życie, no powiedzmy, że w okresie pracy możemy sobie pozwolić na przykład na dwupokojowe mieszkanie w centrum Warszawy. No ale co będzie po przejściu na emeryturę, kiedy dostaniemy tylko część tych zarobków? No, jeżeli ktoś nie odkłada na starość, nie ma tej poduszki, może mieć problem. I co wtedy? A przecież mówi się coraz częściej. No, młodzi ludzie w ogóle już w emeryturę nie wierzą. Mój syn na przykład nie wierzy już w emeryturę. On szczęśliwie odziedziczy mieszkanie, ale ilu jest takich, którzy nie odziedziczą mieszkania? To jest bardzo, bardzo trudny temat. Na pewno trzeba, absolutnie trzeba wspierać budowę mieszkań, tanich mieszkań czynszowych. I oczywiście nawet jeżeli to są mieszkania komercyjne, to wzrost ich podaży, on zawsze będzie hamował wzrost czynszu, bo im więcej będzie mieszkań na rynku, tym lepiej. Bo załóżmy, że te mieszkania nawet budowane przez te tak zwane PRS-y, to one będą pewnie drogie, w sensie nie dla każdego. No, ale już właściciele tych lokali w starych zasobach już nie będą mogli tak windować stawek czynszu, mając konkurencję w postaci tych mieszkań w nowych budynkach. Więc będą musieli ograniczać swoje apetyty. Więc ja w tym upatruję szansę, że im będzie więcej mieszkań na wynajem, tym zwiększać się będzie oferta na każdą kieszeń, bym powiedział. I mam nadzieję, że po wyborach jakaby ugrupowanie nie rządziło, że będzie miało na uwadze właśnie przede wszystkim tych ludzi, których nie stać na kredyty hipoteczne, a równocześnie zarabiających tyle, że nie mogą ustawić się w kolejce po mieszkanie komunalne.
I o tym, co nasi kochani politycy wysmażyli nam w kwestii mieszkań przed nadchodzącymi wyborami, rozmawialiśmy i opowiadał o tym państwu przede wszystkim pan Marek Wielgo, ekspert portali Rynek Pierwotny i Get Home. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jakub Baliński, TOK FM.pl. Do usłyszenia.